Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle, Szanowni Samorządowcy, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pierwszy raz w życiu mam okazję być u Państwa i bardzo dziękuję za gościnność, otwartość z Państwa strony. Przyjęliśmy, że to spotkanie potrwa około 1,5 godziny i że połowa tego spotkania postaram się ja zająć swoim wystąpieniem, a połowę jeszcze przeznaczymy na ewentualne pytania. Chcę powiedzieć tak, że zapytała mnie dziennikarka, skąd ta wizyta tutaj w Biłgoraju. Ja powiem tak, no, my obiecywaliśmy, przeszło 2 lata temu, że będziemy blisko problemów ludzi, blisko ludzi. Takie spotkania są okazją, żeby wsłuchać się w głos Państwa i takie spotkania ja odbywam w różnych miejscach w Polsce. Spotkania dotyczące wymiaru sprawiedliwości. One są trudne, wcale tego nie ukrywam, bo bardzo dużo pada pytań trudnych czasami, ale właśnie z takich spotkań my czerpiemy bardzo dużą wiedzę i potem ewentualnie dokonujemy pewnych korekt w przepisach, nawet projekty się rodzą. Ja chcę też powiedzieć, że tutaj od Państwa, tutaj w tej szkole edukował się człowiek, który jest z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest bardzo ważną postacią, jest dyrektorem Departamentu Nadzoru. Panie dyrektorze, może się Pan pokaże. Jest Pan dyrektor? Jest Pan dyrektor. Jest tutaj z tyłu, siedzi Pan dyrektor. Przyjechał specjalnie tutaj, wiedząc, że przyjeżdżam do tego miejsca. Jest sędzią. Ważną osobą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ważnymi sprawami się zajmuje. Bardzo Panu również dziękuję, że Pan uczestniczy. Powiem tak, że jeżdżę od wczoraj w nocy, można powiedzieć. Już wczoraj w nocy zorganizowaliśmy, wieczorem zorganizowaliśmy mszę świętą w Warszawie. Piękną mszę świętą z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, asysty honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Bo dzisiaj wyjątkowy dzień, można powiedzieć, święto, w którym upamiętniamy Polaków ratujących Żydów. I wczoraj taką postać chcieliśmy upamiętnić w Warszawie, Henryka Sławika, o którym nie wszyscy Polacy wiedzą. Akurat działam na Śląsku, a Henryk Sławik urodził się na Śląsku i mieszkał na Śląsku. Człowiek, który uratował 30 tysięcy osób, 5 tysięcy Żydów. Wielka postać, człowiek, który życie oddał. Zginął, zamordowany przez Niemców, powieszony w Mauthausen-Gusen. Jego rodzina zesłana również do obozów koncentracyjnych i dobrze, że jest takie święto i pozwoliłem sobie zacząć także od tego, żeby bardzo mocno jakby eksponować to, że ta nasza historia jest piękna, naznaczona takimi postaciami jak właśnie Henryk Sławik, bardzo wyjątkowymi i o takich ludziach trzeba mówić, zwłaszcza w takim dniu od tego zaczynać. Ale już dzisiaj rano z Warszawy wyjechaliśmy i przyjechaliśmy do Biłgoraja, żeby rzeczywiście porozmawiać o wymiarze sprawiedliwości. My od 2 lat przeprowadzamy takie głębokie reformy wymiaru sprawiedliwości. On nie był reformowany przez 28 lat. I mogę Państwu powiedzieć jedno, że każdy dzień mojego pobytu w ministerstwie, a zostałem rzeczywiście specjalnie ściągnięty przez pana ministra Zbigniewa Ziobro po to, żeby zająć się tematyką dzieci w tych przestępstwach transgranicznych, powiedzmy, to każdy dzień to jest gehenna. Ze względu na opozycję, bo opozycja jest bardzo wyjątkowa w Polsce, chcę Państwu powiedzieć, i nie oszczędza nas, a zwłaszcza Ministerstwo Sprawiedliwości. Każda rzecz, każdy ruch jest śledzony, wszystko to, czym się zajmujemy, co robimy, wszystko się nie podoba. Nie przypominam sobie ustawy, może poza jedną, i to jest bardzo ciekawe, dotyczącą dzieci, gdzie wszyscy byli za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się. To była akurat moja ustawa, mój projekt i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, ale co do zasady zawsze jest na nie. I dlatego to jest taka gehenna, tym bardziej, że no część mediów bardzo ostro nas atakuje przy każdej rzeczy, ale trochę środowisko, które chcemy zreformować, znaczy powiedzmy sobie trzecią władzę, czyli wymiar sprawiedliwości, trochę nam pomaga w tym, bo takie sytuacje jak roztargniony sędzia, ja zaznaczam od razu, że wielu jest znakomitych sędziów. Ja nie staram się generalizować, 10 tysięcy sędziów w samym Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje około 160. I mam wielki szacunek dla wielu, wielu z tych ludzi, bo dzięki nim między innymi te reformy są również dokonywane. Ale są też czarne owce. No i te czarne owce bardzo uzasadniają reformę wymiaru sprawiedliwości. Przypomnę roztargnionego sędziego, który nie wiedział, że bierze 5 dych, tak? roztargniony wziął te 5 dych. Się okazało, że pierwsza instancja, czyli sędziowie w sądzie apelacyjnym zdecydowali o tym, żeby tak naprawdę złożył swój urząd, żeby go ze środowiska sędziowskiego wyrzucić, ale druga stwierdziła, że no, jest niewinny, bo był roztargniony. Czy też sprawa dotycząca sędziego, który złączkę wziął za 8 zł do wkrętarki i nagle się okazuje, że ta kara jest, no, sędzia złodziej, tak, powiedzmy sobie szczerze, i ta kara jest taka, jaka jest. Czyli krótko mówiąc, nie zostaje wydalony w ogóle ze środowiska. To bardzo uzasadnia reformy, które my przeprowadzamy, które staramy się wprowadzać. Reformę bardzo głęboko. No, najbardziej uzasadnił to były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jednego z najważniejszych sądów, który po prostu był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Tak samo dyrektor, oni siedzą w tej chwili. Tak samo iluś dyrektorów, którzy zostali tymczasowo aresztowani z powodu swoich działań. Więc to jest niestety wizytówka tego, co było, a my chcemy sądownictwa zupełnie innego. I władza ustawodawcza i wykonawcza ma prawo w określonych granicach dokonywać korekt, zwłaszcza władza ustawodawcza. Ale od 2 lat każda próba reformy wymiaru sprawiedliwości spotyka się właśnie z potężnym atakiem. Przykład pierwszy z brzegu to Krajowa Rada Sądownictwa. Dlaczego tak ważna jest Krajowa Rada Sądownictwa? To jest organ, który po pierwsze stoi na straży niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej, konstytucyjny, bardzo ważny. Organ, od którego zależy to, czy sędziowie awansują, kto będzie sędzią, to oni przedstawiają nominację tak naprawdę, a pan prezydent decyduje ostatecznie, ale to środowisko sędziowskie, to oni decydują o tym. Dlatego jest tak ważny. Czy my naruszyliśmy standardy, decydując się na to, żeby tych 15 sędziów wybierali parlamentarzyści? No w żadnym razie. Jest artykuł 4 Konstytucji, który mówi, że zwierzchnia władza należy do narodu. I nigdzie nie jest w Konstytucji napisane, że tych 15 sędziów muszą wybrać sędziowie. Nigdzie nie jest to napisane. Oczywiście tam była szczególna procedura, która była składana. Każdy obywatel mógł zagłosować na swojego kandydata. Sędziowie mogli zagłosować na to. Ale do czego doszło? No do tego, że ludzie, którzy zdecydowali się kandydować, nagle zostali wywieszeni na billboardach. I nagle część mediów i opozycja uważa, że to jest coś zupełnie naturalnego, coś normalnego, że taki inny imię i nazwisko, musisz się zrzec tego urzędu, bo jesteś taki czy inny. I dziennikarze, którzy z nami rozmawiają, mówią, że to jest zupełnie normalne. Proszę Państwa, do takich absurdów doszliśmy. Do takich absurdów doszliśmy. Oczywiście, że mamy prawo decydować o tym jako parlament zgodnie z konstytucją, że to parlamentarzyści mają prawo tych 15 sędziów wybrać, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że bardzo często się mówi o tym, że to upolitycznienie jest wymiaru sprawiedliwości, bo politycy decydują o tym, kto będzie sędzią. Co do zasady, w Polsce politycy nie mają żadnego wpływu. Jaki wpływ ma polityk na to, czy ktoś będzie sędzią, czy nie? Poza jednym politykiem, przedstawicielem władzy wykonawczej, na samym końcu prezydentem, który w ramach prerogatyw albo popiera danej osoby, albo podpisuje, albo nie. To sędziowie u nas decydują, ale na przykład w Niemczech to politycy decydują. To w Konstytucji nawet jest napisane, kto jest członkiem Trybunału Sprawiedliwości, odpowiednikiem naszego Sądu Najwyższego. To politycy decydują. To ministrowie sprawiedliwości krajów poszczególnych i politycy wybierani przez Bundestag. I naprawdę to jest narracja, którą próbują nas karmić od wielu miesięcy, że w Polsce politycy chcą mieć od siebie uzależnioną władzę sądowniczą. Tylko że w Polsce takiego systemu nie ma. Takie systemy funkcjonują w Europie, w Skandynawii na przykład, w Niemczech. Tam rzeczywiście politycy decydują o tym i to bardzo silny jest wpływ, kto zasiada we władzach sądowniczych. W Polsce tak naprawdę minister sprawiedliwości ma daleko idące kompetencje, jeżeli chodzi o prezesów sądów. Prezesów sądów. Ale dlaczego prezesów? Bo prezes sądu decyduje o tym, czy sąd ma wpływ na to, pracuje w sposób efektywny, czy nie. Czy są na przykład przewlekłości, czy w ramach zarządzeń wewnętrznych może to zmienić, czy nie, jak ten sąd pracuje. I to się też nie podoba, ale to zawsze było, bo prezes sądu był powoływany, odwoływany przez ministra sprawiedliwości. Oczywiście z większym czy mniejszym zaangażowaniem środowiska sędziowskiego, ale tak było, więc te krzyki, że minister Ziobro ma pod sobą wszystkich sędziów, są całkowicie nieprawdziwe. A dlaczego minister sprawiedliwości ma mieć wpływ na to, kto będzie prezesem sądu, czy nie będzie? No z bardzo prostego powodu, bo dzisiaj w sondażach niektórych 80% ludzi mówi, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle. Źle. Dlaczego? Bo ludziom się nie podoba przewlekłość postępowań. Często zachowania ludzi, którzy się pojawiają na salach sądowych. Nie podoba się wiele rzeczy. Źle funkcjonuje. Nawet w Białej Księdze mowa jest o tym, szanowni państwo, że 66% społeczeństwa ocenia źle funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. A 35%, także jest taka dana w Białej Księdze, to jest badania samych sędziów, że 35% uważa, że ich awans zależy od względów merytorycznych. No to do nas ktoś ma mieć pretensje? No przecież tak zostało to stworzone, tak został ten system skonstruowany. I przypomnę, że nie w innych czasach, tylko w czasach Platformy Obywatelskiej i PSL-u sędzia był na telefon. To wtedy był tak naprawdę sędzia uzależniony od polityków. Spotkała go bardzo daleko idąca kara, bo po prostu został przeniesiony do innego sądu. To jest właśnie ten problem. To najbardziej ludzi boli. Jak jeżdżę po Polsce, ostatnio miałem w Krakowie spotkanie, gdzie strasznie byli, akurat to było właśnie, kiedy te historie miały miejsce, to ludziom się to strasznie nie podobało. No bo czym się różni sędzia od innych, od polityka na przykład. Tak? Sędzia to nie jest zawód nawet, to jest misja. Misja. Sędzia ma być niezawisły, sędzia ma być bezstronny, sędzia ma mieć zawiązane oczy i decydować o losach ludzi, o życiu ludzi ciężko, często. No to jak? Sędzia, który, przepraszam, ukradł element za kilka złotych, czy tam inny kiełbasę, czy pendrive'y, czy jakieś inne historie, to taki ktoś ma decydować o tym, jak się mają toczyć losy ludzi? No to o to chodzi. Dlatego my zmieniliśmy nawet system szkolenia sędziów. Przepisy dotyczące Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. My to zmieniliśmy. Nie chciała opozycja w ogóle słuchać o tym. Dlaczego zmieniliśmy? Bo w poprzednim systemie było tak, że ci ludzie, którzy szli do tej Krajowej Szkoły, bardzo dobrym zresztą instytucji, edukacji, bardzo ciężko jest naprawdę przejść tą Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, ci młodzi ludzie, to oni akurat taki system stworzono, że mieli pracować bodaj przez 18 miesięcy przy stosowaniu prawa. No to ci ludzie uciekali. My płaciliśmy i to duże pieniądze. Oni przeszli ten trudny okres edukacji i uciekali do spółek. Wielu ludzi po prostu chodzi o pieniądze, tak? Poszło dobrze, znakomicie wykwalifikowanych, poszło poza środowisko sędziowskie i prokuratorskie. I to nam się nie podobało, bo ci ludzie, my tych ludzi potrzebujemy. Dlatego tak bardzo irytowała nas sytuacja, w której 260 asesorów zostało zablokowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, młodych ludzi. Ja byłem, jak minister sprawiedliwości się z nimi spotkał, te 260 osób. Ja widziałem tę radość w tych ludzi młodych, którzy no, zaraz mieli trafić do środowiska sędziowskiego i tak dalej, mieli sprawować wymiar sprawiedliwości, a tu się nagle okazało, że ktoś wymyślił, że czegoś formalnego nie dopełnili, tak? Jakieś tam badań nie dołączyli. No to jest skandal. To dlatego po prostu to się ludziom nie podoba. To właśnie pokazuje, że nie ma często w tych osobach, które powinny mieć w sobie wiele, czegoś takiego, co się nazywa empatia. Empatia jest niesłychanie ważna. Szkolenie, empatia. I Krajową Radę Sądownictwa zmieniamy. Tylko musi ktoś w tym momencie, pani prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, zdecydować się na to, żeby ta Krajowa Rada Sądownictwa zaczęła działać. Czyli musi zwołać posiedzenie. No, nam nie wolno zwołać tego. Minister Sprawiedliwości może tylko wnioskować zgodnie z przepisami. Czy też jakaś część, chyba 1/3 składu, może wnioskować. To pani prezes zgodnie z prawem zwołuje. Nie, dlaczego nie chce zwołać tego posiedzenia pierwszego Krajowej Rady Sądownictwa, to nie wiem. Więc tak ważny organ nie może funkcjonować. Sprawa druga. To jest też pewne standardy. Bardzo silny atak jest na nas w Unii Europejskiej, o czym doskonale wiecie, niektórych polityków, bo mowa jest o tym, że my łamiemy wszelkie standardy i praworządność. Bo Krajowa Rada Sądownictwa, to politycy mają wpływ na to, kto zasiada w składzie tych 15 sędziów, poza oczywiście czterema posłami, dwoma senatorami, ministrem sprawiedliwości, przedstawicielem prezydenta, to są też politycy, tylko to przez od 1989 roku nikt nie miał do tego żadnych wątpliwości. Dzisiaj nagle po prostu się to stawia na ostrzu noża. Otóż chciałem powiedzieć, że praworządność to jest fundamentalna sprawa. Fundamentalna sprawa. I trzeba po prostu ludziom wyjaśniać. Dlatego powstała Biała Księga. Dlatego w tej Białej Księdze przedstawiamy konkretne informacje dotyczące tego, dlaczego ta Krajowa Rada Sądownictwa tak działała, jak działała, dlaczego po prostu chcemy zmienić cały system. Ale jest 5 krajów Unii Europejskiej, gdzie nie ma w ogóle odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa. Nawet w 2 krajach sąsiadujących z nami. Proszę Państwa, nie ma Rady Sądownictwa. No to nam się mówi, że my mamy jakieś problemy z Krajową Radą Sądownictwa, ona jest i sędziowie decydują o tym, kto będzie sędzią, natomiast są kraje, gdzie to politycy decydują, kto będzie sędzią i w niektórych krajach nie ma w ogóle Krajowej Rady Sądownictwa, ale to my mamy mieć problem z praworządnością. No to jest właśnie to, czego my nie potrafimy zrozumieć do końca. Jeżeli standardy, to proszę pokazać, gdzie łamiemy te standardy, bo tak nie ma. Nie ma takiej sytuacji. I w Białej Księdze jest to dokładnie wyjaśnione, dokładnie wyjaśnione. Sąd Najwyższy, dlaczego zmienialiśmy przepisy? One wejdą w życie w kwietniu na początku. Z takich spotkań właśnie wyszły te sygnały. Dlaczego? Bo ludzie przez wiele lat uważali, że wymiar sprawiedliwości często jest wymiarem niesprawiedliwości. I dlatego wprowadzono skargę nadzwyczajną. Dlatego wprowadzono taki element, żeby właśnie w nadzwyczajnych sytuacjach prokurator generalny, tam, rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich miał prawo składać tego rodzaju, bo to do niego się będzie składało, do tego rodzaju skargę. Tak? To jest bardzo ważne. Nawet jeżeli jest orzeczenie prawomocne, postępowanie prawomocnie zakończone. To właśnie z takich spotkań wyszło. Dlaczego powstaje Izba Dyscyplinarna? No dlatego, że właśnie to sądownictwo dyscyplinarne w sądzie funkcjonuje w naszym przekonaniu bardzo źle. I te ostatnie przykłady pokazały najlepiej, dlaczego źle. Każdy mógł sobie, nie będąc sędzią, obejrzeć kamerę zapis z kamery i zobaczyć, dlaczego źle funkcjonuje. To jest taki klasyczny przykład oczywiście. I dlatego powstaje Izba Dyscyplinarna, bardzo dla nas ważna sprawa, niezwykle ważna sprawa. I to jest drugi element niezwykle istotny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące praworządności, to jest bardzo ciekawe zjawisko. Jak byłem w Komisji Europejskiej, jak byłem, Szanowni Państwo, w różnych krajach Unii Europejskiej, bo jeździłem w sprawach dzieci, polskich obywateli, to jest taka sprawa, która rzeczywiście dotyka czegoś bardzo, bardzo delikatnego, bo kwestia dotyka dzieci, no to wiadomo, że jesteśmy bardzo wrażliwi w tym momencie, a jeżeli to dziecko trafia do jakiejś instytucji za granicą, gdzie się nie mówi po polsku, no to my jesteśmy niezwykle wrażliwi na to, bo filozofia nasza jest zupełnie inna niż w niektórych państwach, gdzie jest mowa o tym, że narodowość się nie liczy. Narodowość nie, a dlaczego się ma nie liczyć narodowość? Dlaczego obywatele polscy mają problemy za granicą? Bo jest łamana w moim przekonaniu, łamane są prawa. Jest właśnie problem z praworządnością. Dlaczego? No bo jeżeli jest konwencja ONZ-owska o ochronie praw dziecka i są 2 przepisy, które mówią, jak zabierasz dziecko i chcesz umieścić w rodzinie zastępczej, to musisz szanować tożsamość tego dziecka, no to dlaczego w niektórych krajach się nie szanuje tej tożsamości? Dlaczego nie szanuje się tego, że dziecko mówi w określonym języku, że ma określoną tradycję, w jakiej jest wychowywane, określoną kulturę, że ma określoną religię? To są elementy tożsamości dziecka. To nie jest szanowane. Są kraje, Szanowni Państwo, gdzie dzieci się odbiera po prostu. Ja zostałem po to ściągnięty do resortu, żeby zrobić z tym porządek w Polsce. Za granicą jest tym problem większy, no bo ja przecież nie wpłynę na inny kraj, żeby oni sobie system zmienili swój wewnętrzny. No oni po prostu uważają, że to jest praworządne, ale to nie jest zgodne z prawem. Jest właśnie łamana konwencja praw dziecka, gdzie trzeba szanować tożsamość dziecka, jeżeli się to dziecko umieszcza w rodzinach zastępczych. I to nie są pojedyncze przykłady, Szanowni Państwo, takich sytuacji. To są dziesiątki tysięcy rocznie w całej Unii Europejskiej. Dziesiątki tysięcy. Dlaczego? Bo Unia Europejska nie ma nawet przepisów wspólnotowych, wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, z których by wynikało, co w takich sytuacjach należy robić. Dlatego w poszczególnych krajach są odrębne systemy. Dlatego ja jadę do takiego czy innego kraju i rozmawiam z ministrem, mówię, no dla mnie Polaka i dla moich rodaków to jest niesłychanie ważna sprawa, tak? Że dziecko polskie ma trafić do rodziny, do krewnych przede wszystkim, w pierwszej kolejności. Dla mnie to jest ważne. Do krewnych, a jeżeli nie, to do rodziny, gdzie się mówi w języku polskim. To jest bardzo ważne. I dlatego chcę powiedzieć, że taką bezwzględną walkę podjęliśmy w tym obszarze. Zreformowaliśmy, szanowni państwo, nasz system wewnętrzny. To było prostsze, bo do tej pory jeszcze zajmuje się tymi sprawami hipotetycznie 9 tysięcy osób w sądach rejonowych. To ja współczuję takiemu sędziemu, jako przychodzi do niego tak trudna sprawa, gdzie są elementy cywilne, karne, międzynarodowe, a on musi się tym zająć. Tak? To jest trudna sprawa. W tych właśnie krajach, gdzie są najwyższe standardy, tam są sędziowie wyspecjalizowani. I my taką reformę przeprowadziliśmy i ona wchodzi w życie w sierpniu. Przygotowaliśmy to. 30 osób w skali kraju będzie się zajmowało tymi sprawami. Będą wyspecjalizowane sądy, będą sądy okręgowe w pierwszej instancji, a nie sądy rejonowe, bo chcemy spać spokojnie, bo chcemy wiedzieć, że w takich sprawach, gdzie jest element transgraniczny, że sędziowie będą po pierwsze świetnie przygotowani, będą mieli wiele empatii w sobie, to nie będą ludzie z przypadku. Bardzo, bardzo ważna sprawa dla nas. I dzisiaj jesteśmy na etapie już tym końcowym wdrażania tej reformy. Ona w sierpniu wejdzie w życie. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o kwestie dotyczące działań prokuratury. My zrobiliśmy taką rzecz. Otóż połączyliśmy, to było nasze pierwsze działanie praktycznie, urząd, funkcję ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego. Jesteśmy za to bezwzględnie atakowani, że to jest skandal. Jak to może być, żeby Zbigniew Ziobro, który jest ministrem sprawiedliwości, był jednocześnie prokuratorem generalnym? Przecież to jest skandaliczna sytuacja, prawda? Tylko zapowiada się, że taka była tradycja w Polsce, że pani Suchocka też była ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. Jakoś to nikomu nie przeszkadzało. Wielu było takich, bodaj Ćwiąkalski też. Szanowni państwo, to przeszkadza, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To na cały świat trzeba trąbić, że to jest nieprawdopodobny system, bo się już nie patrzy na to, że przed wojną naczelny prokurator wojskowy był ministrem sprawiedliwości, a po wojnie był, szanowni państwo, do roku 2010. I wówczas rządził Tusk chyba, tak? Pan Tusk. Platforma zdecydowała o tym, że rozdziela te funkcje. Że rozdziela. W świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński wetował wtedy te propozycje i mówił, będą z tego problemy, bo to zrodzi patologię w Polsce, w polskim systemie, w polskiej tradycji. No ale nikt tego nie słuchał. Przegłosowano. Efekt? Dzisiaj widzimy, szanowni państwo. Komisja weryfikacyjna. Przychodzi były prokurator generalny, pan Seremet, i mówi, że on nic nie mógł w sprawie Amber Gold. On nic nie mógł. On nie miał narzędzi. Prokurator generalny, szanowni państwo, prokurator generalny nie miał narzędzi. Przecież to powiedział na komisji weryfikacyjnej, cały naród to mógł słyszeć. Gdzie robiono kwestię Amber Gold? Na najniższych szczeblach. To jest nieprawdopodobne. Przecież jakby przyszliśmy, to właśnie w ustawie Prawo o prokuraturze przenieśliśmy te najtrudniejsze sprawy na sam szczyt praktycznie. Dzisiaj jest możliwość tworzenia specjalnych zespołów śledczych. I nie dalej, jak wczoraj albo dwa dni temu, wczoraj chyba, pan minister Zbigniew Ziobro zasygnalizował o tym, że jest pierwszy akt oskarżenia w sprawach dotyczących przekrętów związanych z reprywatyzacją, dziką reprywatyzacją. Że to, co robi komisja dzisiaj weryfikacyjna, to jest wielka sprawa. Komisja pod przewodnictwem Patryka Jakiego, to jest wielka sprawa. To, co oni odsłaniają, no to wszyscy przecieramy oczy ze zdumienia. A to nie jest tylko Warszawa. W prokuraturze dwa zespoły śledcze zostały powołane. Nas próbowano przekonać, że to jest normalny proceder, prawda? Normalny proceder. Jak widać było, grupa gangsterów po prostu sobie z tego dobrze żyła, a kiedy człowiek stawał przeciwko nim, to tak jak w przypadku Jolanty Brzeskiej, po prostu no, zamordowano ją, tak? Zamordowano ją. Więc szanowni państwo, dzisiaj nie będzie zamiatania żadnych spraw pod dywan. Ja wiem, że się pojawią pytania, kiedy jeszcze zrobimy to czy tamto. No, my na to mamy przez te dwa lata naprawdę przeprowadziliśmy ponad 20 ustaw, 60 przeszło projektów, zostało przygotowanych, bardzo dużo. Ciężko pracujemy, ale nie zamiatamy żadnych spraw pod dywan, w żadnym razie. Przedstawiałem informację w piątek na temat pana Tomasza Komendy. Ten pan, który siedział 18 lat w więzieniu, przesiedział. Proszę państwa, no, dramatyczna sytuacja, dramatyczna, ale I ile trzeba mieć w sobie bezczelności, żeby atakować świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Ile trzeba mieć bezczelności? A tak się stało. Byliśmy atakowani za to, że to Lech Kaczyński nic nie zrobił z tą sprawą. Tak, tylko do morderstwa doszło w 1997 roku i do czasu, kiedy Lech Kaczyński został prokuratorem generalnym, to tak naprawdę ten człowiek został już zatrzymany i było już zastosowane tymczasowe aresztowanie. Problem dotyka zupełnie innego okresu, roku 2010, kiedy pojawia się, szanowni państwo, prokurator Biernat, bardzo dobry prokurator, który mówi, że jemu się coś nie podoba. Przedstawia notatki i wtedy się to pod dywan. Kto wtedy rządził? Kto rządził w 2010 roku? Kto był wtedy ministrem sprawiedliwości? Kto miał władzę polityczną? To wtedy zamieciono to pod dywan. I dzięki temu, że połączono funkcję ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Stało się to w 2016 roku w marcu. I w marcu rodzina tego człowieka, w marcu pod koniec, poprzez pełnomocnika napisała list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a już w czerwcu, już był zespół śledczych. I to, że dzisiaj ten człowiek jest na wolności, to jest zasługa zarówno Zbigniewa Ziobro, prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, jak i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, bo po prostu sięgnęli po ten materiał, który był przed laty. Więc ile trzeba mieć w sobie tak naprawdę jakieś obłudy, żeby atakować nas z tego powodu. Ten urząd, połączenie tych dwóch funkcji to spowodowało. Dlatego chcę powiedzieć, to samo dotyczy też tymczasowych aresztowań. Oczywiście jest więcej tymczasowych aresztowań. A dlaczego? Bo musiałem się z tego tłumaczyć w piątek. Atakowano nas za to. Z bardzo prostego powodu, szanowni państwo. Bo ci, którzy kradli kamienice na przykład, dzisiaj siedzą. Bo ileś osób siedzi dzisiaj. Bo w afie VAT-owskie, ci, którzy się bawili państwem, dzisiaj ileś osób siedzi z nich. Bo sprawcy na przykład gwałtów siedzą, bo taką mamy politykę karną po prostu. Taką mamy politykę karną, ale odszkodowań za niesłuszne skazanie czy tymczasowe aresztowanie jest, co ciekawe, mniej osób dostało w 2017 niż w czasach, kiedy była Platforma. To znaczy, że to jest trafne, to co robią prokuratorzy. Trafne i potem sądy. Trafne. My, szanowni państwo, zmieniamy także politykę w obszarze właśnie tym materialnym. Kwestia dotycząca chociażby właśnie tej przestępczości gospodarczej, VAT-owskiej. Wybrano z państwa 250 do 260 miliardów złotych za czasów Platformy, to wynika z raportów, 250 do 260 miliardów złotych z tytułu niezapłacenia VAT-u. Odpowiedział po prostu wyłudzano podatek VAT, wyłudzano od państwa, od nas wszystkich, od państwa, ode mnie, od każdego z nas. Pieniądze, które mogły iść tutaj na drogi, na różne rzeczy, to nie jest populizm. Tak stworzono system, szanowni państwo. Tak stworzono system. Tak go stworzono, że jak walczono z tymi prawdziwymi gangsterami, to chcę państwu powiedzieć, że walczono kodeksem karnym skarbowym. To śmiechu warte. Ci ludzie śmiali się z tego. Co, grzywną walczono? Z gangsterami międzynarodowymi? Przecież to grupy międzynarodowe powstawały, gdzie nie wiadomo, gdzie był początek, gdzie był koniec, karuzele podatkowe, kto w środku był supem, oni o sobie nie wiedzieli. Przecież to są bardzo trudne przestępstwa do ścigania. Jak już ich się złapało, to zgodnie z przepisami, które były wcześniej, trzeba było dokładnie określić, jakie było uszczuplenie w skarbie państwa. Tak? No to ile to trwało? Miesiącami. To już, szanowni państwo, śmiechu warte. Największa kara, jaka groziła za to, to było 5 lat. Przy nadzwyczajnym obostrzeniu 10 lat, ale nie było takiej sytuacji, o ile ja wiem. Tu grzywną walczono, to oni się śmiali z tego. Co zrobiły mafie, zorganizowane grupy przestępcze? Przeniosły swoją działalność z działalności przeciwko życiu i zdrowiu na działalność w obszarze gospodarczym. Jak państwo nie umie się bronić, no to po prostu wyciągali pieniądze. Ja tą ustawę w Senacie przedstawiałem w bardzo szczególnym momencie. To właśnie senatorowie niektórzy z opozycji atakowali mnie wówczas i mówili, że kara 25 lat pozbawienia wolności, bo tam jest najdalej idąca kara, to jest chyba najwyższa kara w Europie. Jeżeli wyłudzisz VAT, ale nie tak, że będziemy liczyli uszczuplenie w skarbie państwa. My weźmiemy fakturę i na fakturze sprawdzimy, jaka jest usługa na przykład. I wtedy patrzymy, jaka jest wysokość i przyjmujemy, że to jest przestępstwo przeciwko dokumentowi. I wtedy inaczej się bawimy, tak? Szanowni państwo, uszczelniamy system, to jest raz. Działania całej administracji fiskalnej. To jest raz. Ale także jest właśnie ta ustawa. 25 lat pozbawienia wolności. W przerwie, kiedy odpowiadałem na pytania, to pomógł mi trochę prokurator krajowy, bo była konferencja prasowa i powiedział, że 14 z takiej mafii, kierownictwa były mafii bodaj pruszkowskiej, złapano, no bo szanowni państwo, się okazało, że oni się zajmowali przestępczością gospodarczą. Po prostu śmiechu warte były te kary, które dzisiaj to rzeczywiście należy się bać. Dzisiaj, bo tak ma być. Gangster ma się bać państwa, a nie państwo gangstera. I to nie gangster ma decydować o tym, co się w państwie dzieje. I to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o kwestię przestępczości drogowej, czy to było, szanowni państwo, sprawiedliwe, że 40% osób, które w stanie nietrzeźwości dopuszczały się, no, doprowadzały do wypadków, skutkiem których była śmierć osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, i 40% z tych osób po prostu te kary odbywało w warunkach wolnościowych, czy to było sprawiedliwe? My to zmieniliśmy, szanowni państwo. Zmieniliśmy. Takim impulsem była śmierć dziewczynki w Warszawie, akurat 14-letniej, przejechanej na pasach. Jedna ze stacji komercyjnych jeździła za piratem drogowym, wyłączyli kamerę kilkanaście sekund, później na pasach po prostu rozjechał dziewczynkę, tak? Się okazało, że ten człowiek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą, bo między sobą sądy nie wiedziały, że ten człowiek miał w różnych miejscach po prostu sprawy. Tak system funkcjonował. Albo, szanowni państwo, przestępstwo niealimentacji. Bardzo ciekawe zjawisko. Co się działo? Kto płacił za tych, którzy nie płacili? No my płaciliśmy, tak? Zazwyczaj. No tak to funkcjonowało. Dlaczego? Bo przepis w kodeksie karnym 209 był bardzo prosto skonstruowany. Po prostu tam były takie znamiona określone, że uporczywie uchyla się od zaspokajania podstawowych potrzeb osoby uprawnionej. Tak? Dziecka, ale nie zawsze dziecka, bo to też osoby starszej może być. Co to znaczy uporczywe? No co to znaczy? Tak, wpłacę dzisiaj tyle, stówę czy dwie stówy, a za miesiąc wpłacę kolejne 300, to już nie ma uporczywości. No każdy to wie. I tak się z nami bawiono. Zmieniliśmy to. No przecież logika podpowiadała, żeby zmienić ten przepis. Nie płaci 3 pełne okresy, 3 pełne miesiące, no to odpowiada. To dla mnie nie chodzi o to, żeby oni szli do więzień, bo to jest osobna sprawa, szanowni państwo. Bo utrzymanie więźnia w Polsce to jest 3,5 tysiąca złotych. A dozór elektroniczny to jest 330 zł, 10 razy mniej. Jeżeli jest skazanie na karę pozbawienia wolności do roku, no to wówczas może być dozór elektroniczny, szanowni państwo. My wiemy, że nas nie oszukuje ktoś taki, bo on potem się zasłaniał, mówi, że nie ma pracy, tak? Nie ma pracy w ogóle, ale my go obserwujemy tam. Dokładnie wiemy, gdzie on jest. Zgodnie z postanowieniem sądu on się ma meldować w określonych miejscach i tak dalej. Ale ten system też funkcjonował patologicznie. No, nie chcę powiedzieć patologicznie, to jest złe słowo, ale funkcjonował w sposób dziwny. Dlaczego? A dlatego, szanowni państwo, że przyjęto taki system, który dla mnie jest systemem nie do przyjęcia. System, w którym firma komercyjna wygrywa przetarg i decyduje o tym, o tak zwanych patrolach, o tym dozorze elektronicznym. Czyli służba więzienna decydowała o monitoringu, centrum monitorowania, ale o tych dozorach poszczególnych decydowała firma, która wygrała przetarg. No i teraz, szanowni państwo, zmieniamy to. No przecież jak firma upadnie, to kto będzie dozorował tych ludzi? No przecież jak on uwalnia się z opaski, to tak był uciekł z więzienia, nie? No przecież to tak wygląda. To nie może tak być. To chcę państwu powiedzieć, że idziemy w kierunku tego, żeby służba więzienna, czyli państwo decydowało wszystkim. To państwo ma decydować, bo wtedy wiemy, że ten system, państwo nie upadnie. Państwo nie upadnie, ale to gdzie by się nie dotknęło, to taka sytuacja wygląda. Tak sytuacja wygląda. Kwestia dotycząca przestępstw na tle seksualnym. Będzie zmiana. My nie akceptujemy tego, że szczególnie groźni bandyci, którzy na przykład dopuścili się gwałtów zbiorowych, gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, czy gwałtów na osobie poniżej 15 roku życia, że oni odbywają karę w warunkach wolnościowych. Nie ma na to zgody już. Kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, społeczeństwo ma być chronione. Ma być chronione. I dlatego bardzo zaostrzamy sankcje za tego rodzaju przestępstwa. A gwałt na nieletnim, na małoletnim, dokonany w recydywie, czy którego skutkiem jest śmierć tego małoletniego, jeżeli oczywiście ten proces legislacyjny tak zostanie dokończony w takiej formule, będzie groził karą pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości kiedykolwiek opuszczenia zakładu karnego. No niestety, ale no państwo musi, stety, państwo musi po prostu stawać na straży ochrony obywateli. I to się wielu nie podoba, szanowni państwo. Wielu się to nie podoba, wielu osobom. Nie chcę tutaj, no jeszcze może tak na koniec jeszcze powiem, bo widzę, że już nie chcę też, chciałbym też, żeby pytania były. To my wprowadziliśmy rejestr pedofilów. To my wprowadziliśmy właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. I on dobrze funkcjonuje, bo społeczeństwo ma wiedzieć, czy w jego pobliżu domostwa, czy w szkole jest zatrudniany pedofil na przykład. Mamy chronić dzieci bezwzględnie. I ten rejestr dobrze funkcjonuje. To my, szanowni państwo, wprowadziliśmy także losowanie sędziów. O tym się nie mówi, bo się mówi, że łamiemy wszystko, że chcemy sobie wszystkich podporządkować, tylko bardzo ciekawe, gdzie tu logika w tym wszystkim? Skoro tak chcemy sobie kogoś podporządkować, to szanowni państwo, dlaczego chcemy mieć system losowego przydziału spraw, który funkcjonuje już, losowy przydział spraw. Czyli nie tak, że prezes wydziału decyduje, Heniek dostaje tą sprawę, a Hania dostaje tą, bo tak jest. Dzisiaj maszyna będzie decydować, tak? Algorytm decyduje. Atakuje się nas również za to, ale to jest naprawdę, no, mógłbym tutaj mówić jeszcze długo na temat różnych projektów, które mamy, czy też ustaw, które już funkcjonują. Chciałbym, żeby była chwila też takiej rozmowy z państwem, bo przecież nie może to polegać tylko na takim monologu. Ja będę sobie oczywiście te pytania ewentualnie zapisywał. Poproszę też, że będę w stanie odpowiedzieć na pytania, bo różne są pytania. Ja już nie jestem też osobą, która zna odpowiedzi na każde pytanie. Żeby nie poruszać spraw indywidualnych, tylko systemowych. Ja się umówiłem z panią poseł, że w takich sprawach indywidualnych pani poseł zbierze ewentualnie te różne sprawy i przekaże mnie do Warszawy. My nie bagatelizujemy tego. 40 tysięcy skarg wpływa, szanowni państwo, do Ministerstwa Sprawiedliwości. 40 tysięcy skarg. Ja na koniec powiem jedną rzecz. Niedawno kobieta w Sejmie bardzo mi dziękowała. Ze dwa dni temu. Tak. Że bardzo dziękuję panu. Mówi, bo dostał pan takie pismo od nas, od Stowarzyszenia Stop Bezprawiu Bankowemu, bo się okazało, że człowiek wziął kredyt na 300 tysięcy, spłacał 1,5 miliona. I drugi na 400 tysięcy i spłacał tam 1,6 miliona. No ruina dla tych ludzi. Się tak okazało, że właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, właśnie w jednym z departamentów, okazało się, że tam sędziowie, ludzie, ja wziąłem te pisma, przyjechałem po godzinie, miałem już na stole notatki w tej sprawie, i dwie sprawy, w jednej sprawie odstąpiono od czynności, dany komornik odstąpił, w drugiej sprawie też się zakończyło wszystko pomyślnie. Dziękowano, w Studiu Polska była ta sprawa zresztą, tylko tam nie powiedziano, że tam tak naprawdę to my działaliśmy w tej sprawie. No staramy się pomagać, staramy się być otwarci dla obywatela. Oczywiście nie wszystkie sprawy są czarno-białe, no też państwo musicie pamiętać, tak, że to też tak nie jest, że jak ktoś napisze, czuje się pokrzywdzony, no to, że zawsze ma rację. No, jeżeli rzeczywiście jest pokrzywdzony w sensie obiektywnym, my to sprawdzimy. No, tu właśnie między innymi przez departament reprezentowany przez pana sędziego, my ewentualnie występujemy o nadzór, żeby takie sprawy sobie sprawdzać po prostu, czy to jest rzeczywiście na przykład przewlekłość postępowania. Staramy się pomagać, staramy się pracować ciężko i uważamy, że ta krytyka, no, ona jest uzasadniona, bo po prostu się boją nas, no najzwyczajniej całego naszego rządu się boją. Ja się cieszę, że w tym rządzie funkcjonuje, że Jarosław Kaczyński, nasz prezes, po prostu wszystkich zjednoczył, bo dzięki temu wygraliśmy wybory i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które obiecywaliśmy, przynajmniej w dużej części zrealizowaliśmy, czy to wiek emerytalny, obniżenie, czy to 500+, wiele innych spraw, czy podniesienie najniższej emerytury, czy renty, czy podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Staramy się, szanowni państwo, bo oczywiście my też nie jesteśmy bezbłędni, no też się możemy w piersi uderzyć, ale staramy się ciężko pracować. A to, że jest opór, potężny medialny opór, to inna sprawa. Dlatego wierzymy w mądrość państwa, w to, że nas będziecie wspierali i w samorządzie także, że dobra zmiana dotrze do samorządu, bo w samorządzie różne rzeczy się dzieją i państwo to wiecie najlepiej. I dlatego na te kilka miesięcy przed wyborami także apeluję o to, żebyśmy byli zjednoczeni i żeby ta dobra zmiana do samorządów również dotarła. To jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję za tą pierwszą część.